W porannym programie Radia Kraków Kultura kolejny gość, którym jest Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, Muzeum Lotnictwa Polskiego przygotowuje się do obchodów jubileuszu 60-lecia. No ten rok to jest rok jubileuszowy. Jakie będą najważniejsze elementy tego jubileuszu?
No, najważniejszymi elementami to jest oczywiście same uroczystości czerwcowe, bo takżeśmy zaplanowali, żeby wtedy zrobić specjalne pokazy dla mieszkańców Małopolski. I nie tylko wszystkich tych, którzy przyjadą wtedy do Krakowa. To jest weekend 17-18 czerwca. Plus do tego oficjalne uroczystości, czyli gala jubileuszowa, uhonorowanie wszystkich tych, którzy muzeum przysłużyli się przez te lata, dzięki którym muzeum się może rozwijać. To jest część centralna. No oczywiście przypomnienie wówczas historii muzeum, wszystkich dokonań, jakie udało się muzeum zrobić. To są budowle, chociażby gmach główny, w którym teraz mamy swoją siedzibę, ale też przedstawienie planów na przyszłość. To jest centrum. Do tego dochodzą różne imprezy w ciągu roku, którym też nadajemy właśnie taki charakter jubileuszu. To są różne działania rocznicowe, związane chociażby z 90. rocznicą przelotu Skarżyńskiego przez Atlantyk.
Panie dyrektorze, mówił pan o tym przełomie, o tym weekendzie 17-18 czerwca i mówił pan o pokazach. Jakiego rodzaju to będą pokazy w ten weekend czerwcowy?
To znaczy, dokładnie jeszcze programu nie podam, bo to wszystko jest w trakcie ustalania. Natomiast chcemy zrobić podobnie coś tak jak zeszłego roku na Święto Lotnictwa, gdzie mieliśmy część naziemną z wystawami chociażby sprzętu wojskowego dzięki współpracy z jednostką wojskowym, które działają na terenie Krakowa, z aeroklubami, no z wszystkimi przyjaciółmi muzeum, plus do tego coś pokazać w powietrzu. Na ile to będzie możliwe, to zależy od różnych zgód, o które jest coraz trudniej. To muszą wszyscy słuchacze mieć świadomość, że nie jest łatwo taką zgodę uzyskać.
W powietrzu, czyli co? Co jest najbardziej prawdopodobne, panie dyrektorze?
Najprawdopodobne jakieś przeloty samolotów. Niestety muszę zasmucić wszystkich. Nie dostaniemy żadnej zgody, tak jak zeszłego roku, na pokazy akrobacji. To już trzeba sobie po prostu zapomnieć. Urząd Lotnictwa Cywilnego ze względu na stale rozrastającą się zabudowę wokół terenu muzeum, dawnego lotniska, no nie wyraża takiej zgody, żeby tego typu ewolucje mogły być wykonywane, więc to są raczej przeloty, prezentacja niektórych rodzajów typów samolotów, statków powietrznych w powietrzu. Najbezpieczniej, można tak powiedzieć, jest ze śmigłowcami, bo te mają możliwość wylądowania na takim ograniczonym terenie. I to jest najbardziej prawdopodobne. Wszystko zależy od sytuacji ogólnej, tak powiem, ale i też od możliwości dogadania się z uczestnikami, uzyskaniu wszelkich zgód, które są do tego wymagane.
A co z tej 60-letniej historii muzeum będą państwo chcieli pokazać? No bo to, sam pan użył takie sformułowanie, burzliwa historia Muzeum Lotnictwa Polskiego. Pamiętam jeszcze lata 80. No nikt nie przypuszczał, że z tego co jest, no zrobi się taka potężna instytucja znana na całym świecie.
No tak, jeżeli chodzi o te 60 lat, to warto przypomnieć początki, bo te początki były dość trudne. Ja tu mogę tylko tyle powiedzieć tym, którzy nie mają tej wiedzy, że w zasadzie można powiedzieć, że Muzeum Lotnictwa w Krakowie powstało przez przypadek. Przez przypadek dlatego, że zbiory, które znajdowały się w Polsce po II wojnie światowej, to jest część tych zbiorów tak zwanego mienia porzuconego przez Niemców na terenie Wielkopolski i różnych starych samolotów polskich wycofywanych z użytkowania, no, nie miało żadnego miejsca, gdzie to składować. Nikt specjalnie nie był zainteresowany. Sytuacja polityczna na początku, czy na przełomie lat 50. i 60. była taka, że no, niektórych osiągnięciach no, nie pasowało, czy nie wypadało, czy nie można było po prostu mówić. I trochę te zbiory tak były przerzucane. To do Wrocławia, gdzieś tam na terenie zoo, w Warszawie nie chcieli, bo tam mieli swoje lotnisko, a ponieważ w Krakowie zlikwidowano lotnisko na Czyżynach, które przeniosło się do Balic, no więc został pusty hangar. No i tam pomyślano, że Aeroklub mógłby to przytulić, te zbiory. No i tak to trafiło do Krakowa, więc tu chcemy właśnie opowiedzieć o tych początkach gromadzenia zbiorów, później ta wielka wystawa na bazie właśnie tego, co trafiło do Krakowa w 1964 roku. No i kolejne zmiany, to była zaangażowana i Naczelna Organizacja Techniczna w prowadzenie muzeum i Ministerstwo Komunikacji. To się wszystko przez lata zmieniało, więc ten początek jest na pewno ciekawy, jak to w ogóle do tego dochodziło. No i później, można powiedzieć, taki przełom nastąpił w latach 90., kiedy muzeum przeszło po reformie samorządowej pod samorząd województwa małopolskiego. I tu w zasadzie, można powiedzieć, nastąpił taki skok jakościowy, jak chodzi o rozwój muzeum. To wyraźnie widać na przykładzie różnego rodzaju działań i inwestycji.
No bo rzeczywiście reforma samorządowa z jednej strony, ale też ta reforma była niejako pod przyszłe pieniądze unijne. I druga noga tego sukcesu to są fundusze unijne.
Tak, no to wszyscy w Polsce, można powiedzieć, większość skorzystała z tych pieniędzy, również muzeum z tych projektów unijnych. No dzięki tym projektom powstał gmach główny, który teraz jest no, wizytówką taką muzeum. Wszyscy chętnie przyjeżdżają, oglądają, podziwiają, chcą tam organizować różnego rodzaju wydarzenia. No to jest właśnie efekt tych funduszy, które trafiły do Polski. To powstało w latach 2000, już dokładnie w 2010 roku gmach został oddany do użytku. No i to jest wymierny efekt, powiedzmy, tego przepływu tych pieniędzy.
Panie dyrektorze, ale rozumiem, to nie wszystko. Czy zatem w związku z jubileuszem 60-lecia jakaś zmiana dotycząca heksagonu również się szykuje w tym roku? Czyli tego nowego obiektu z nową przestrzenią wystawienniczą?
No tak, to jest przykład, dowód na to, że muzeum cały czas się rozwija. Nie stanęliśmy w miejscu. Ja jestem w muzeum drugi rok. No i udało się pozyskać środki z Polskiego Ładu na budowę hangaru. Tutaj też muszę powiedzieć, że dzięki temu, że mieliśmy gotową już dokumentację, która była w poprzednich latach przygotowana, no pozyskaliśmy te środki i przystępujemy do budowy. Ta inwestycja już się rozpoczęła. W tym roku, teraz w zasadzie przygotowujemy już warunki do przetargu na wykonawcę generalnego. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to w połowie roku powinniśmy fizycznie zacząć już budować.
Czyli heksagon, nowa przestrzeń wystawiennicza, nowy obiekt, planowane oddanie do użytku heksagonu to jest kiedy?
Mamy w cyklu dwuletnim, czyli koniec 2024 roku, oddanie do użytku. Tak jesteśmy też zobligowani terminami i myślę, że tego terminu dotrzymamy. No jeżeli nic nie pojawi się takiego no niespodziewanego, to myślę, że to się zakończy. To jest hala hangarowa. To nie jest dokładnie hangar takiej samej konstrukcji jak ten przedwojenny. Natomiast on architektonicznie nawiązuje do bryły i ta przednia część, te drzwi wejściowe, ta fasada można powiedzieć, będzie taka jak w tym hangarze zabytkowym, w którym teraz mieści się nasza główna ekspozycja. No i bardzo dobrze, no ja się z tego niezmiernie cieszę, bo tych naszych perełek, różnych zabytkowych samolotów, szybowców, no nie mamy gdzie do tej pory zaprezentować i tam się nam otwiera nowa przestrzeń. No to jest ponad 3000 metrów kwadratowych, więc duża przestrzeń łącznie z podwieszeniami. Więc już mamy projekt też wstępny taki tej całej ekspozycji. Naprawdę aż się cieszę na samą myśl, że to powstanie.
Panie dyrektorze, w skrócie przypomniał pan tą 60-letnią historię Muzeum Lotnictwa Polskiego, te trudne początki, potem to przyspieszenie w związku z reformą samorządową, potem wejściem do Unii Europejskiej, to 60 lat, a gdybyśmy na następnych 60 lat spojrzeli, to co, to jesteśmy już no, bliscy, powiedzmy sobie, muzeum kompletnego po tym heksagonie. Co jeszcze do zrobienia?
No to jest heksagon, czyli budowa tego pierwszego z tych hangarów, które tam istniały i zostały w 1945 roku wysadzone przez Niemców. To jest pierwszy krok. Taką mam wizję, zresztą nie tylko ja, bo wszyscy ci, którzy pracują w muzeum, żeby tą przestrzeń uporządkować, zagospodarować, nadać taki troszeczkę inny wymiar przestrzeni uporządkowanej. To oczywiście do tego jest potrzebna współpraca z wszystkimi sąsiadami, którzy nas otaczają, albo to my z nimi też jakoś tam się układamy. To jest i Politechnika Krakowska, to jest i teraz Cogiteon, który powstaje. No i mieszkańcy, których osiedla sąsiadują bezpośrednio z terenem muzeum. I ja to widzę w ten sposób, że zachowujemy tą przestrzeń, rozwijamy przestrzeń do prezentacji naszych eksponatów, czyli to są kolejne hangary. Tu mogę powiedzieć, że już przystąpiliśmy do prac związanych z przygotowaniem projektów na kolejny hangar. Więc nauczeni doświadczeniem, trzeba mieć gotowy projekt w sytuacji takiej, kiedy pojawiają się pieniądze, żeby to wykorzystać. No i też coś, co mam nadzieję wydarzy się no, dużo szybciej niż za te 60 kolejnych lat. Mam nadzieję, że to w najbliższych latach. Też jakieś podejście do zadaszenia eksponatów, które stoją pod chmurą, czyli całej Alei Migów, które wymagają no, tego zadaszenia, wręcz natychmiastowe jakiegoś zabezpieczenia.
A ten kolejny hangar, co to mogłoby być i czemu miałby służyć?
To ja powiem tak. Tam jest parę pomysłów, jak to wykorzystać. Raz, może to być kolejna przestrzeń wystawiennicza, bo przecież mamy samolotów, które stoją na zewnątrz. No to nie powiedzieć setkę chyba, jakby się uzbierało tego wszystkiego, więc co tam wstawić, to nie ma problemu. Natomiast jest jeszcze kwestia samej przestrzeni takiej magazynowej, magazynowo-remontowej. To są duże gabaryty takiego samolotu. No nie da się wstawić do jakiegoś małego pomieszczenia. No chociażby weźmy ostatnio Fantoma, który będziemy trafił
jeszcze mówić,
tak do nas. No to są duże, to jest kilkadziesiąt, 20 metrów długości. Tak powiem kolokwialnie, byle gdzie tego się nie upchnie. Więc to może być też taka przestrzeń do przeprowadzenia remontów. Zresztą no w Małopolsce, jak chodzi o muzea, czegoś takiego nie ma. A jest potrzeba, bo pojawiają się nowe placówki i są samochody do remontowania, więc być może ta przestrzeń byłaby też do tego wykorzystana.
To, panie dyrektorze, skoro mówimy o planach, o kolejnych, no oby nie 60 latach, ale oby ta perspektywa była krótsza, no to plany związane, powiedzmy sobie, z działalnością już nie w tym takim wymiarze infrastrukturalnym, czyli współpraca choćby z Politechniką i Wydział Lotniczy i zaangażowanie muzeum taki projekt. To też może być perspektywa kilku lat?
No tak, ja myślę, że to jest perspektywa kilku lat. To w zasadzie można powiedzieć już się dzieje, bo współpraca z Politechniką przynajmniej do tej pory ja nie mogę narzekać. Rozwija się. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Mamy bardzo dobre relacje. Politechnika korzysta z naszej przestrzeni. My korzystamy też z ich życzliwości przy organizacji imprez, które odbywają się z wykorzystaniem pasa startowego. I tak widzę, że nasze kierunki patrzenia są zbieżne. Więc to jest ta nadzieja na przyszłość, że ten teren dawnego lotniska będzie właściwie zagospodarowany zbudowany. To jest no, takie patrzenie, bym powiedział, gospodarskie. No, tak to trzeba na to popatrzeć, żeby ten teren dzięki wspólnym działaniom przynosił korzyści. Również jeżeli chodzi to, co pan powiedział o kierunku lotniczym. No trochę jest no, wstyd nam, Małopolanom, w miejscu, gdzie w zasadzie rodziło się polskie lotnictwo, czyli w Krakowie. I my tu nie mamy żadnego kierunku lotniczego. No, wypadałoby to chyba zmienić i coś w tym kierunku zadziałać. Jest Rzeszów, jest Warszawa, te główne ośrodki szkolenia lotniczego, kształcenia kadr. No ale trzeba patrzeć do przodu. Lotnictwo zawsze było tą dziedziną, która napędzała rozwój myśli technicznej. Zresztą to cały czas widzimy, chociażby drony i to nie tylko na płaszczyźnie cywilnej, ale i militarnej, co się dzieje, więc trzeba nadążać za rozwojem techniki i coś takiego w Krakowie warto byłoby zrobić.
Muzeum, do tego Politechnika i Krakow Airport, tych trzech udziałowców, że tak powiem, interesariuszy.
No tak, Krakow Airport w jakimś stopniu, bo oni głównie skupiają się na obsłudze no, przewozów, natomiast tutaj tak z tego, co mnie się to marzy, żeby to jednak było kształcenie kadry inżynierskiej, czyli takiej, która jest w stanie coś wymyślić, coś zrobić. Ja cieszę się, że w Krakowie są też takie miejsca i takie ośrodki, gdzie w tym kierunku coś się dzieje. No, tu niestety akurat nie na Politechnice, tylko na Akademii Górniczo-Hutniczej i ze studentami z Akademii Górniczo-Hutniczej też współpracujemy. Zeszłego roku zorganizowaliśmy wspólnie zawody dronów i robotów i w tym roku też będziemy to organizować. Chcę w tym kierunku rozwijać, poszerzać tą ofertę, no po to, żeby ludzi przyciągać do muzeum, zwłaszcza młodych ludzi, żeby muzeum było bazą tych doświadczeń historyczno-technicznych do tworzenia czegoś nowego. Tak sobie to wyobrażam, a tak jak już pan powiedział, miejsce jest do tego i to sporo tego miejsca, gdzie można takie działania prowadzić.
A raczej na 65- czy 70-lecie?
Mówi pan teraz
o tych studiach i o tych inwestycjach.
No to jeżeli się coś wydarzy, to myślę, że na 65-lecie albo szybciej, bo jest takie powiedzenie, że no, kujmy żelazo póki gorące. Więc ja uważam, że albo się coś robi, albo po prostu się to wszystko nam rozmyje, rozejdzie i miną kolejne lata i ktoś znowu po latach gdzieś wróci do tego. Tylko, że no cały czas nam, świat nam ucieka. No albo my się sprężamy i działamy, albo tylko o tym mówimy.
Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy o 60-leciu istnienia muzeum, obchody w tym roku. Ta najważniejsza część w czerwcu, warto zapamiętać, to będzie ten weekend 17 i 18 czerwca. Ale też od niedawna w muzeum można oglądać samolot Phantom, symbol zimnej wojny. Jakie jest zainteresowanie tym najsłynniejszym samolotem bojowym, przynajmniej drugiej połowy XX wieku?
Tak, zainteresowanie jest bardzo duże i się wcale nie dziwię. No, ten samolot do Polski trafił pierwszy raz. Jest u nas już w muzeum. Samolot wyjątkowy, symbol okresu zimnej wojny lat 60., 70., podstawowy samolot lotnictwa amerykańskiego. O takiej charakterystycznej sylwetce, która przyciąga oko, bo kształty są nietypowe. No zasadniczo to jest jedyny samolot, który posiada uszy, czyli skrzydła zakończone są takimi podniesionymi końcówkami. Mówimy o samolotach bojowych. Kształtu sterzenia poziomego też jest taki dość mocnym skosem w dół, czyli z ujemnym wzniosem. No i jest duży. Dwa silniki potężnej mocy, które dawały przewagę temu samolotowi w powietrzu i po to był skonstruowany, żeby dać przewagę wojskom amerykańskim w Wietnamie, głównie na tej arenie wojennej się sprawdzał. Ponad 100 migów na swoim koncie Fantomy mają, więc to o czymś świadczy. Tak jak każdy samolot powstaje, a później się rozwija, również Phantom przechodził kolejne modyfikacje, rozwój. Także to samolot jest wyjątkowy. Można no, historię lotnictwa tej drugiej połowy XX wieku wokół tego Phantoma opowiedzieć. No i jest u nas, ja się bardzo cieszę, że ten samolot do nas trafił. Jest kolejną atrakcją dla tych, którzy przyjdą do muzeum. No i cóż, no powiem tylko tyle, że cała operacja była dość skomplikowana. No ale jest u nas w Krakowie.
No ale kawał historii XX wieku. Od Wietnamu, o czym pan mówił, aż po połowę lat 90.
Tak, no w 96 roku zostały te samoloty wycofane z eksploatacji, no więc to jest kilkadziesiąt lat użytkowania, więc gdyby to był samolot słaby, a takie też się zdarzały, no to nie byłby aż tak długo eksploatowany, wykorzystywany. No oczywiście posiadał różne wersje. Na koniec to były wersje w zasadzie takie rozpoznawcze, no żeby się zmieścić z tymi swoimi parametrami w wymaganiach współczesnego pola walki. No ale bardzo ciekawa konstrukcja. Myślę, że ci, którzy przyjdą do muzeum, będą mogli dotknąć tej historii, ale też my będziemy się starali opowiedzieć o historii tego samolotu. Na razie samolot jest nieposkładany, tak powiem wprost, bo musiał być zdemontowany do transportu. Samolot jest bardzo duży, to widać dopiero jak się przy nim stanie. 5 metrów wysokości, no więc to jest już trochę. Jest masywny, dwa silniki. Do startu ponad 20 ton. 8 ton około mógł zabrać samego uzbrojenia. To są bardzo poważne parametry. Natomiast, no, żeby go przewieźć, trzeba było rozdzielić to w części, czyli usterzenie poziome, czyli skrzydła, końcówki, centropłat, samo skrzydło jeszcze też odchudzić, żeby się dało to załadować na lawetę i przywieźć do Polski.
Mówimy o Fantomie, ale pan zwraca uwagę, i też mówimy o Muzeum Lotnictwa Polskiego, zwraca pan uwagę na polską historię lotnictwa. Temu też podporządkowana będzie część wydarzeń związanych z obchodami 60-lecia Muzeum Lotnictwa Polskiego, choćby jubileusz przelotu nad Atlantykiem Skarżyńskiego, a także pokazy polskich szybowców.
Tak. No, mamy akurat szczęście, że przypadają teraz różnego rodzaju takie znaczące rocznice w tym 93 roku. Przelot Skarżyńskiego przez Atlantyk dla nas, dla Polaków, to jest naprawdę symbol. Próby były robione różne i ten szaleńczy lot Skarżyńskiego, no można powiedzieć w dzisiejszych kategoriach to chyba nikt nawet by nie dostał zgody na wykonanie takiego lotu. Lecąc z maleńkim samolotem, siedząc na karnistrach z paliwem, tak można powiedzieć, ubranym w garnitur z termosem kawy, no ktoś się wybiera przez Atlantyk w nieznane, bez GPS-a, co dzisiaj jest w ogóle trudne do wyobrażenia, i leci. I trzeba powiedzieć, no z sukcesem. No to dla nas to był naprawdę olbrzymi sukces dla Polski, pokazanie się na arenie międzynarodowej. Mało tego, leci polskim samolotem. Więc to też jest pokazanie, że jesteśmy w stanie budować samoloty, które mogą przelecieć przez Atlantyk. Mniejsze, większe, ale są w stanie. Tak jak rok wcześniej nasze samoloty RWD 6 wygrywają Challenge, bardzo prestiżowe zawody samolotów turystycznych, zresztą powtórzone zwycięstwo w 1934 roku i to będziemy mieli znowu w przyszłym roku powód do pochwalenia się, do przypomnienia tej rocznicy. To naprawdę my powinniśmy teraz doceniać ten nasz sukces, ten nasz wysiłek, osiągnięcia naszych pilotów, naszego przemysłu. Po wojnie oczywiście też mieliśmy sukcesy, ale już to tam można powiedzieć, zwłaszcza w sporcie lotniczym. I o tym chcemy opowiadać w muzeum.
Rozumiem, w dużej części heksagon będzie poświęcony polskiej myśli lotniczej.
Tak, to ma być miejsce, gdzie przede wszystkim zaprezentujemy lotnictwo cywilne z uwzględnieniem właśnie sukcesów naszych sportowców lotniczych i naszej wyjątkowej kolekcji też szybowców, które no wymagają pilnej naprawy, co zresztą robimy sukcesywnie już od zeszłego roku. Przypomnę, że wyremontowaliśmy Salamandrę. No, legendarny szybowiec używany do szkolenia. Teraz w zeszłym roku też wyremontowaliśmy szybowiec Wrona i szybowiec Komar, które będziemy właśnie prezentować 23 marca w muzeum. Z tej okazji przewidujemy specjalną konferencję poświęconą właśnie i tym konstrukcjom, i konstruktorowi Antoniowi Kocjanowi. No, można powiedzieć bohaterowi polskiego nieba, ale i wielkiemu patriocie, który no, zasłużył się do przechwycenia tajemnicy broni V2. Także to będzie główny temat prezentowany w heksagonie.
I również obchody 60-lecia w kontekście no, polskiego lotnictwa, dziejów polskiego lotnictwa też.
Tak, no chcemy to przypominać młodemu pokoleniu. To jest nasze zadanie, żeby cały czas, jak przychodzą nowe pokolenia, żeby ich zaznajamiać z tą wiedzą, żeby oni wiedzieli, że mamy się czym po prostu pochwalić jako Polacy. Nasze osiągnięcia nie tylko powinny się skoncentrować wokół dywizjonu 303 i bitwy o Anglię, bo to wszyscy raczej wiedzą, ale mamy sporo takich innych spektakularnych osiągnięć, o których czasami zapominamy, a które warto przy okazji naszego jubileuszu 60-lecia też pokazać. To już tak wejdę, pociągnę ten temat, powiem, w tym roku też będziemy obchodzić Święto Lotnictwa 28 sierpnia, przypominam, i to też jest rocznica właśnie zwycięstwa Żwirki i Wygóry. I w tym roku z okazji tego święta, ponieważ przypada 80. rocznica działań czy walk tak zwanego cyrku skalskiego, opowiemy właśnie o pilotach, którzy walczyli w Afryce Północnej i też tam bardzo wyraźnie czy wyjątkowo się zasłużyli dla sukcesu w ogóle w II wojnie światowej.
To już cały kalendarz pan tutaj prawie przywołał. Czyli tak, czyli na razie rozpoczynamy rok jubileuszowy od Fantoma. Marzec odnowione szybowce.
Tak. Później mamy prezentację Fantoma, Noc Muzeów. Jeszcze będziemy chcieli pokazać też samolot amatorski J2 Polonez konstrukcji pana Jarosława Janowskiego. Zeszłego roku pokazywaliśmy Prząśniczkę. No i ta kolekcja też samolotów amatorskich, która u nas w zbiorach jest teraz. No nie ma takiej kolekcji w Polsce z tymi samolotami amatorskimi. Później mamy nasz jubileusz czy wydziałania główne. Następnie chcemy zrobić wystawę modeli kartonowych i plastikowych w muzeum właśnie z okazji tego jubileuszu. Święto Lotnictwa, cyrk skalskiego, zawody dronów i robotów, czyli coś idziemy w nowoczesność, żeby ta historia cały czas była aktualna, żyła. No i na koniec w jesieni chcemy zrobić też dużą wystawę, prezentację poświęconą LOPP, czyli Lidze Obrony Powietrznej Państwa. W tym roku stulecie powstania przypada. To w okresie dwudziestolecia międzywojennego była największa organizacja lotnicza w Polsce. dzięki której działaniom, tak można powiedzieć, zbudowaliśmy też siłę, potęgę naszych skrzydeł. I zostało wyszkolonych tylu pilotów, którzy później walczyli skutecznie na frontach II wojny światowej. I tą historię warto cały czas przypominać.
Rozumiem, że jubileusz to też publikacje odpowiednie, towarzyszące imprezy, kulturalne.
Tak, oczywiście to będzie dużo więcej. Ja mówię o tych tylko głównych, bo to cały czas też się pojawia. Jak już pan wspomniał o publikacjach, to przygotowujemy publikację, monografię muzeum. Tego do tej pory nikt nie zrobił, więc 60-lecie jest taką okazją, żeby przygotować i zawrzeć tam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące muzeum. Osiągnięcia, wydarzenia i ludzie. Ludzie, którzy to muzeum tworzyli, bo bez ludzi, jak wiemy, nic się nie uda. No, ludzie są siłą napędową świata, rozwoju jakiegokolwiek byśmy tutaj nie wymienili. To chcemy zrobić, żeby właśnie oddać też, mówiąc wprost, cześć i pamięć tym wszystkim, którzy przez te lata pracowali dla dobra muzeum. Ale też planujemy inne wydawnictwa, jeszcze powiedzmy nie takiej rangi jak te. No, chcemy, żeby też coś nowego się pojawiło na półkach tych, którzy przyjdą do muzeum.
Zapraszamy do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Przypomnijmy, które w tym roku świętuje 60-lecie, szereg imprez przygotowanych. Te najważniejsze części zaplanowane zostały na drugą połowę czerwca. Zapraszał i przypominał historię Muzeum Lotnictwa Polskiego dyrektor tej placówki, Tomasz Kosecki. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, zapraszam do muzeum. Czekamy na wszystkich, nie tylko miłośników, pasjonatów lotnictwa, ale tych, którzy chcą poznać wspaniałą historię polskich skrzydeł. Zapraszamy do Krakowa, do Muzeum Lotnictwa. Do widzenia.